Rozdział drugi. Aril Frank, zastępca dyrektora więzienia, nie odrywając wzroku od papierów, zawołał krótko. — Proszę wejść. Usłyszał odgłos otwieranych drzwi. Inna, jego sekretarka, już wcześniej zapowiedziała kapelana. Aril Frank miał wtedy przez moment ochotę kazać jej, by poinformowała pastora, że jest zajęty. Nie byłoby to kłamstwo, przecież za pół godziny miał spotkanie z komendantem okręgowym w budynku policji. Ale per Wolan ostatnio sprawiał wrażenie mniej stabilnego, niż by sobie tego życzyli, i należało dwa razy sprawdzać, czy zachowuje jaką taką równowagę. W tej sprawie nie było miejsca na żadne głupie błędy. Dotyczyło to ich obu. — Nie musisz siadać — rzucił Aril Frank, podpisał jeden z dokumentów leżących na biurku i wstał. — Powiesz mi, o co chodzi po drodze. Skierował się do drzwi i zdjął z wieszaka czapkę od munduru. Za plecami słyszał szuranie stóp pastora. Zapowiedział Inie, że wróci za półtorej godziny, i przycisnął palec wskazujący do czytnika umieszczonego przy drzwiach prowadzących na schody. Więzienie miało dwie kondygnacje. Bez windy. Windy oznaczały szyby, które z kolei oznaczały ewentualne drogi ucieczki. W razie pożaru należało je zamykać. A pożar z następującą po nim chaotyczną ewakuacją był tylko jednym z wielu sposobów wykorzystywanych przez sprytnych osadzonych do ucieczki. Z tego samego powodu wszystkie przewody elektryczne, szafki z bezpiecznikami i rury doprowadzające wodę umieszczono w miejscach niedostępnych dla więźniów. Albo na zewnątrz budynku, albo zamurowane w ścianach. Pomyślano tu o wszystkim. On, pomyślał, blisko współpracował z architektami i międzynarodowymi ekspertami więziennictwa, kiedy projektowano państwo. Wzorem było więzienie w Lenzburgu, w szwajcarskim kantonie Aargau. Hipernowoczesne, ale proste. Zorganizowane z naciskiem na bezpieczeństwo i skuteczność zamiast komfortu. Ale to on, Aril Frank, stworzył państwo. Państwo to Aril Frank i na odwrót. O to, dlaczego zajmował tylko stanowisko dyrektora, a dyrektorem mianowano tę marionetkę z więzienia w Halden. Można było pytać jedynie radę zatrudnienia, niech ją jasny szlak. Owszem, umiał się postawić i nie był typem, który liże tyłki politykom, pochwalając każdą kolejną genialną reformę więziennictwa, wprowadzoną jeszcze przed zrealizowaniem poprzedniej. Ale znał się na swoim fachu i potrafił utrzymać skazanych za kratkami, stosując metody, od których nie chorowali, nie umierali, ani też nie stawali się wyraźnie gorszymi ludźmi. Zachowywał też lojalność wobec osób, które na nią zasługiwały, i potrafił zadbać o swoich. To było więcej, niż dałoby się powiedzieć o tych na samej górze w zgniłej na wskroś hierarchii polityków. Zanim doszło do tego oczywistego pominięcia, Aril Frank w jakimś momencie wyobrażał sobie swoje nieduże popiersie ustawione foyer po jego odejściu. Chociaż żona powiedziała mu, iż nie jest pewne, czy jego pozbawiony szyi tors, twarz przypominająca buldoga i pożyczka z cienkich włosów, nadają się na pomnik. Ale jeśli człowiek nie dostanie tego, na co zasłużył, musi to sobie wziąć sam. Taka była jego opinia w tej sprawie.
Nie mogę tego dłużej robić, oświadczył per Wolan, idący za nim korytarzem.
Czego?
Jestem pastorem. Sposób, w jaki krzywdzimy tego chłopca. Przecież wskazujemy go na odsiadywanie kary za coś, czego nie zrobił. Będzie musiał siedzieć za męża, który...
Cicho!
Na wysokości pokoju kontrolnego, Frank lubił nazywać go mostkiem, minęli starszego mężczyznę, który przerwał mycie podłogi i przyjaźnie skinął dyrektorowi głową. Johannes był najstarszy w więzieniu i zaliczał się do tych osadzonych, którzy najbardziej przypadali Frankowi do gustu. Był życzliwą duszą. W poprzednim stuleciu przemycił jakieś narkotyki, a z upływem lat bierność wygrała w nim z samodzielnością i tak się przystosował, że teraz obawiał się jedynie tego dnia, kiedy będzie musiał stąd wyjść. Chociaż tego rodzaju osadzeni nie stanowili wyzwania, o jakie prosiło się więzienie takie jak państwo. — Masz wyrzuty sumienia, Wolan?
— Owszem, mam, Arild.
Frank nie przypominał sobie, kiedy dokładnie koledzy z pracy zaczęli zwracać się do swoich zwierzchników po imieniu, ani też kiedy szefowie więzienia zaczęli nosić cywilne ubrania zamiast munduru. W niektórych zakładach karnych nawet strażnicy ubierali się po cywilnemu. Podczas buntu w więzieniu Francisco de Mar w São Paulo strażnicy atakowali gazem łzawiącym własnych kolegów, bo nie potrafili ich odróżnić od osadzonych.
— Chcę z tym skończyć — wysapał pastor.
— Doprawdy.
Frank lekkim truchtem zbiegał ze schodów. Był w dobrej formie, jak na kogoś, komu do wieku emerytalnego zostało mniej niż 10 lat. Ale on ćwiczył. Kolejna zapomniana cnota w branży, w której nadwaga wkrótce miała stanowić regułę, a nie wyjątek. No i przecież trenował lokalną drużynę pływacką wtedy, kiedy pływała jego córka. Odrobił swoją cząstkę pracy społecznej i odpłacił się społeczeństwu, które tak wielu osobom dało tak dużo. I niech nie zawracają głowy. A co z wyrzutami sumienia w związku z tymi chłopcami, do których się dobierałeś, Wolan? No przecież mamy dowody. Frank przycisnął palec do czytnika przy następnych drzwiach prowadzących na korytarz, który na zachód biegł do cel, a na wschód do szatni pracowników i wyjścia na parking.
Moim zdaniem powinieneś przyjąć, że Sony Loftus pokutuje również za twoje grzechy, Wolan.
Kolejne drzwi, kolejny czytnik. Frank znów przyłożył do niego palec. Uwielbiał ten wynalazek, który skopiował z więzienia w Obihiro w Japonii. Zamiast rozdawać klucze, które można zgubić, dorobić i niewłaściwie wykorzystać, odciski palców wszystkich osób uprawnionych do przejścia przez te drzwi zostały zarejestrowane w bazie danych. Dzięki temu nie tylko wyeliminowali niedbały stosunek do kluczy, lecz mogli również kontrolować, kto, kiedy i którędy chodzi. Co prawda, zainstalowano również monitoring, ale przecież twarz można ukryć, a odcisków palców nie. Drzwi otworzyły się z parsknięciem. Weszli do śluzy.
Mówię, że nie mam już siły, Arild.
Frank położył palec na wargach. Oprócz kamer monitoringu obejmujących swoim zasięgiem w zasadzie całe więzienie, w śluzach zamontowano system dwustronnej komunikacji dźwiękowej, umożliwiający porozumiewanie się z pokojem kontrolnym, gdyby ktoś z jakiegoś powodu nie mógł przedostać się dalej. Wyszli ze śluzy i ruszyli w stronę szatni, gdzie znajdowały się prysznice i prywatne szafki pracowników przeznaczone do przechowywania ubrań i innych rzeczy osobistych. To, że wicedyrektor więzienia ma klucz uniwersalny, pasujący do wszystkich szafek, było zdaniem Franka informacją nieprzydatną pracownikom, a nawet zbędną.
Sądziłem, że zrozumiałeś, z kim masz do czynienia, powiedział Frank. Nie możesz tak po prostu tego rzucić. Dla tych ludzi lojalność to kwestia życia lub śmierci.
Wiem, odparł Per Wolan.
Jego sapanie nabrało paskudnej, szorstkiej chrapliwości.
Ale ja mówię o życiu wiecznym lub wiecznej śmierci.
Frank zatrzymał się przed drzwiami wejściowymi i rzucił okiem na lewo w stronę szafek, żeby się upewnić, czy są sami. Wiesz, co ryzykujesz?
Nie powiem nikomu ani słowa. A Bóg wie, że to prawda. Chcę, żebyś im powtórzył dokładnie te słowa. Arid, będę milczał jak grób, po prostu. Chcę z tego wyjść. Możesz mnie wyprowadzić?
Frank opuścił wzrok na czytnik. Wyjść. Istniały jedynie dwie drogi wyjścia stąd. Tędy, tylnymi drzwiami i przez recepcję od frontu. Nie było żadnych kanałów wentylacyjnych czy przeciwpożarowych, żadnych rur kanalizacyjnych, które średnica pozwoliłaby na zmieszczenie się w nich człowiekowi. Być może, odparł przykładając palec do czytnika.
W górnej części klamki zaczęło błyskać żółte światełko. Sygnał przeszukiwania bazy danych. Za chwilę zgasło i zamiast niego zapaliło się zielone.
Frank pchnął drzwi, oślepiło go ostre letnie słońce. Idąc przez duży parking, wyjął ciemne okulary. Zgłoszę to, powiedział i wyciągnął z kieszeni kluczyki, zmrużonymi oczami patrząc na budkę strażników. Na okrągło, przez całą dobę, dyżurowało w niej dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy, a zarówno wjazd, jak i wyjazd zamykały stalowe szlabany, których nie sforsowałoby nawet nowe Porsche Cayenne Arilda Franka. Może poradziłby sobie Hammer H1, którego właściwie miał ochotę kupić, ale to auto nie zmieściłoby się tutaj, ponieważ wjazd zbudowano specjalnie na tyle wąski, by zatrzymywać większe samochody. Również z myślą o pojazdach umieścił w obrębie sześciometrowej wysokości ogrodzenia otaczającego całe więzienie stalowe barykady. Wnioskował o to, by całe ogrodzenie było pod napięciem, ale nadzór budowlany oczywiście odrzucił ten wniosek, stwierdzając, że skoro państwo mieści się w samym środku Oslo, niewinni mieszkańcy mogliby zrobić sobie krzywdę. Niewinni jak niewinni. Ktoś, kto miałby się przedostać do ogrodzenia z ulicy, musiałby się najpierw przedrzeć przez wysoki na 5 metrów mur zwieńczony drutem kolczastym. A tak w ogóle to w którą stronę jedziesz?
Na Aleksandr Sielensplec, odparł Pervolan z nadzieją.
Sorry, rzucił Arild. Nie ten kierunek.
To żaden problem. Tu zaraz jest autobus.
Świetnie. No, odezwę się.
Wicedyrektor wsiadł do samochodu i ruszył w stronę budki strażników.
Instrukcja mówiła, że należy zatrzymywać wszystkie pojazdy i sprawdzać, kto jest w środku. Dotyczyło to również jego auta. Tylko teraz, kiedy już widzieli, że to on wychodzi z więzienia i wsiada do samochodu, wolno im było podnieść szlaban i pozwolić mu przejechać. Frank odpowiedział na salut strażników. Zatrzymał się na światłach przed wjazdem na główną ulicę 100 metrów dalej. W lusterku patrzył na swoje ukochane państwo. Było prawie idealne, ale nie całkiem. Jak nie nadzór budowlany, to nowe idiotyczne przepisy z ministerstwa albo w połowie skorumpowana rada zatrudnienia. Przecież chciał jak najlepiej dla wszystkich. Dla ciężko pracujących, uczciwych obywateli miasta. Dla tych, którzy zasługiwali na bezpieczne życie i komfort materialny. Wiele różnych rzeczy mogło więc wyglądać inaczej. To nie on chciał, żeby tak było, ale to on zawsze powtarzał tym, których uczył pływania. Płyńcie albo pójdziecie na dno. Nikt nigdy nie wyświadczy wam żadnej przysługi.
W końcu
Skierował myśli z powrotem ku temu, co go czekało. Miał do przekazania wiadomość. I nie miał najmniejszych wątpliwości, jaki będzie rezultat. Światło zmieniło się na zielone i Frank dodał gazu.